Proszę Państwa, minęła godzina 17. Proponuję, żebyśmy rozpoczęli dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, jest nas niewielka ilość, dlatego jeżeli mogę zaproponować, tu jest sporo miejsc bliżej. Zapraszam serdecznie. Będzie nam wygodniej rozmawiać. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie niejako jest kontynuacją tego spotkania, które miało miejsce na początku października ubiegłego roku. Tematem oczywiście kładka, uruchomienie tej kładki, przywrócenie do normalnej eksploatacji. Obiecałem wówczas na spotkaniu, że będę Państwa informował o przebiegu dalszych prac, na jakim etapie one są. I dzisiaj chciałem Państwu zdać taką relację, jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja i co dalej zamierzamy, jak będzie... Jakie kroki dalsze będziemy podejmować. Wówczas informowałem, że zwróciliśmy się do sądu o zabezpieczenie dowodów. Sąd powołał biegłych, tym biegłym była Politechnika Poznańska, tak? I która miała do końca roku przygotować swoją ocenę zaistniałej sytuacji i przedstawić nam analizę i materiały. Te materiały w połowie stycznia otrzymaliśmy. Wstępnie już Państwa informowałem i one są dostępne i na stronie internetowej i na Facebooku też informacja się ukazała, ale dzisiaj o konkluzjach, o ustaleniach, które wynikają z tej analizy Państwa poinformujemy oraz powiemy, co dalej w wyniku tej analizy chcemy robić, jakie dalsze kroki chcemy podejmować. Ja proponuję, żeby w tej chwili Pan Naczelnik Meller-Kubica przedstawił nam ustalenia, które wynikają z tej analizy, a następnie powiedział, jakie dalsze kroki miasto chce podjąć. Ja chcę Państwu powiedzieć, bo takie głosy też się pojawiają, ta analiza oczywiście może być oprotestowana przez wykonawcę kładki, czy tak się stało, czy nie, nie wiem, ale czas jest po prostu nieubłagany. Chcemy zrobić wszystko, żeby do 30 czerwca tę kładkę uruchomić, dlatego my tę analizę przyjmujemy jako wiarygodną, jaką tę, na której chcemy się oprzeć, tym bardziej, że w wielu punktach ona jest zbieżna z opracowaniem, które robiła swego czasu Instytut Budowy Drugich Mostów. Dlatego z tym zastrzeżeniem, że to nie jest ostateczna decyzja sądu, gdyż druga strona może się odwołać i prawdopodobnie się będzie odwoływała. To jest czas, to będzie znów kolejne może jeszcze wyjaśnienia, jakieś analizy, dlatego nie chcemy czekać, tylko chcemy w oparciu o tę analizę, która według nas daje nam podstawy podjęcia działań do uruchomienia kładki, chcemy takie działania podjąć. Teraz poproszę Pana Naczelnika, żeby zapoznał nas z głównymi wnioskami płynącymi z tej analizy oraz z dalszymi działaniami.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, Adam Meller-Kubica, Naczelnik Wydziału Inwestycji Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. Drodzy Państwo, w ślad za przekazaną w grudniu zeszłego roku do Rejonowego Sądu w Słupsku opinii Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej. Ona została przekazana nam mniej więcej w połowie stycznia. Po jej analizie doszliśmy do pewnego rodzaju wniosków, jeżeli chodzi o nasze działania. Pokrótce przedstawię, co ona zawiera. Zawiera sprawozdanie z pomiarów geodezyjnych, analizę statyczną pracy kładki, opinię na temat wadliwej pracy obiektu mostowego, opinię geologiczną, geotechniczną, wydruki dziennika pracy kładki prowadzonego przez operatorów oraz raport z rejestru obrotu kładki. W części dotyczącej analizy statycznej pracy kładki we wnioskach końcowych Politechniki Poznańskiej znalazło się następujące stwierdzenie. uważają, iż główną przyczyną nieprawidłowości pracy kładki w czasie jej zamykania i otwierania są błędy projektowe w zakresie konstrukcji głowicy obrotowej oraz nieprawidłowe napięcie lin już na etapie budowy kładki. Drugim stwierdzeniem było m.in. przywrócenie kładki do prawidłowej eksploatacji wymaga prawdopodobnie jedynie korekty naciągu lin i przebudowy jej głowicy w nawiasie zastosowania innego sposobu łożyskowania, zastąpienia łożyska ścisłego łożyskiem innego typu. Musi to być jednak poprzedzone szczegółową ekspertyzą i stosownym projektem. W dalszej części opinii Politechniki Poznańskiej możemy m.in. znaleźć także stwierdzenia typu: na podstawie przeprowadzonych analiz oraz wyników pomiarów można stwierdzić, że nieprawidłowe działanie kładki ruchomej wynika z właściwości górnego węzła obrotowego. Chodzi o ten element. W związku z tym, iż sama ekspertyza, którą otrzymaliśmy z sądu rejonowego, pokrywa się w dużej części z analizą wykonaną przez Instytut Budowy Dróg i Mostów, podjęliśmy decyzję, iż w najbliższym czasie zwróciliśmy się z wnioskiem, z wezwaniem wykonawcy kładki do podjęcia odpowiednich czynności mających na celu usunięcie tych nieprawidłowości w trybie gwarancyjnym. Spodziewamy się, iż w ciągu 14 dni od otrzymania tego wezwania dostaniemy konkretną odpowiedź ze strony wykonawcy. Wstępnie przedstawiliśmy także w tym piśmie termin wykonania tej naprawy do 30 kwietnia bieżącego roku. W przypadku odmowy naprawy kładki przez gwaranta zamierzamy do końca tego miesiąca wykonać program funkcjonalno-użytkowy i na podstawie tego programu funkcjonalno-użytkowego zlecić usługę na zasadach zaprojektuj, wybuduj usługę naprawienia tej kładki w zakresie określonym w tych ekspertyzach. Wstępny harmonogram, który Państwu tutaj przedstawiamy, wygląda następująco. Po wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego na początku marca, to znaczy do 7 marca, planujemy ogłosić przetarg na uruchomienie kładki. Do wstępnie 11 kwietnia zamierzamy wybrać wykonawcę i zawrzeć z nim umowę. Dalszy szczegółowy harmonogram prac przedstawi nam wykonawca w ślad za podpisaną umową, w ślad za warunkami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym. W związku z tym prawdopodobnie w tym czasie, mniej więcej w drugiej połowie kwietnia, prawdopodobnie odbędzie się kolejne spotkanie, gdzie będziemy chcieli Państwu przedstawić konkretny harmonogram, który zostanie uzgodniony z wykonawcą. Podstawową rzeczą, o której trzeba powiedzieć, nasze dążenia idą w stronę uruchomienia kładki jeszcze przed sezonem turystycznym. W związku z tym wszelkiego typu prace musiałyby zostać zakończone przed 30 czerwca. Oczywiście także ewentualny odbiór prac musi nastąpić w tym terminie i dopuszczenie jej do użytkowania. Tak pokrótce wyglądają plany naszego urzędu, jeżeli chodzi o dalsze działania zmierzające do uruchomienia kładki jeszcze przed sezonem 2017. Dziękuję bardzo.
Ja panu dziękuję. Proszę państwa, ja teraz poproszę państwa o zadawanie pytań. Ewentualnie, jeżeli państwo będziecie chcieli rozszerzoną informację, oczywiście będziemy ją udzielać. Te materiały są na stronie internetowej. Pełna ta ocena i analiza przygotowana przez Politechnikę Poznańską, także wszystkie osoby, które chciałyby szczegółowo wczytać się w te dokumenty, bardzo proszę, zapraszam. Proponuję, żeby moderatorem dzisiejszego spotkania był pan Cegła. Panie Jacku, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Otwieram dyskusję. Mam tylko taką prośbę logistyczną z uwagi na to, że spotkanie jest transmitowane, można słuchać na żywo. Bardzo proszę, żebyście państwo mówili do mikrofonów i przedstawiali się. Widzę, że jako pierwszy, tak, zgłasza się rzecznik wykonawcy, pan Michał Nitkowski. Bardzo proszę.
Halo, halo. Dzień dobry państwu. Nazywam się Michał Nitkowski. Jak pan rzecznik zauważył i poinformował już państwa, rzeczywiście jestem przedstawicielem wykonawcy, czyli spółki Hydronaval. I właściwie chciałbym zacząć od tego, że w imieniu moich mocodawców mogę powiedzieć, że cieszymy się, że kładka zostanie otwarta, bo właściwie o to chodzi, żeby ona funkcjonowała i żeby służyła mieszkańcom i turystom. Natomiast kolejną rzeczą, którą muszę powiedzieć, to to, że my nie zgodzimy się na to, żeby żeby naprawić tę kładkę na zasadzie gwarancji, ze względu na to, że dla nas jest to początek dopiero całego postępowania. Opinia jest wstępna, właściwie przysługuje nam prawo do wniesienia naszych uwag i zastrzeżeń. Na pewno z tego prawa skorzystamy. Uważamy, że opinia zawiera wiele nieścisłości, więc na pewno te nieścisłości będziemy w swoich uwagach i zastrzeżeniach wnosili. Choćby wnioski sformułowane w trybie przypuszczającym są dla nas zbyt mało konkretną podstawą do tego, żebyśmy w takim postępowaniu mogli wziąć udział. Mam na myśli to, że używa się tam we wnioskach stwierdzeń typu prawdopodobnie bądź chyba. Jest to zbyt mało precyzyjne. Zresztą najważniejszą rzeczą z naszego punktu widzenia jest to, że w tej opinii, a zlecił to sąd, nie został ujęty projekt naprawy tej uszkodzonej części mechanicznej, tego elementu, jakim jest łożysko. Nie wskazano również, jakie łożysko powinno być zastosowane. Napisano, że rzeczywiście łożysko jest wadliwe, czy jest zepsute. Nie wskazano, jaka jest przyczyna uszkodzenia tego łożyska. Nie wskazano także, jakie łożysko powinno je zastąpić, żeby działało właściwie. Mamy zastrzeżenia też do tego, w jaki sposób opinia została sporządzona, ponieważ jedynymi badaniami, które sporządzono, były badania geologiczne, a tak naprawdę ta opinia, która dotyczy części mechanicznej, została podjęta bez koniecznego, naszym zdaniem, w tym momencie pomiaru, czy też konkretnego zbadania tego łożyska. Więc jakby na tej podstawie niestety nie jesteśmy w stanie tej opinii przyjąć w takim kształcie, w jakim ona została udostępniona. Dlatego skorzystamy z tego prawa, które nam przysługuje, 14 dni na złożenie naszych uwag, zastrzeżeń. Takie prawo jakby umożliwia nam system prawny, więc skorzystamy z niego z całą pewnością. Aczkolwiek w dalszym ciągu podkreślam, że szczytnym jest i doskonałym rozwiązaniem, doskonałym pomysłem, że kładka zostanie uruchomiona w tym sezonie. Aczkolwiek ponoszą Państwo jako Urząd Miasta istotne ryzyko, ponieważ może okazać się, że liczymy na to, że nasze uwagi i zastrzeżenia zostaną wzięte pod uwagę. Jeżeli tak będzie, opinia prawdopodobnie zmieni swój kształt. Jak ona będzie wyglądała ostatecznie, tego nie możemy przewidzieć.
Dziękuję bardzo. Kolejny tutaj głos, bardzo proszę.
Bogumił Szomborg. Ja mam pytanie do Hydronawalu. Co zrobił przez te 2 lata nieczynności kładki? Oprócz tego, że kwestionuje praktycznie wszystko. Bo powiedział pan, że będziecie się cieszyć, jeżeli kładka ruszy. 2 lata to nie wstyd dla wykonawcy, że jego robota przez 2 lata jest nieużytkowana w ogóle?
Rzeczywiście, jest to kłopotliwa sprawa, może nie wstyd, nie nazwałbym tego wstydem. Jest to dla nas taka sytuacja, która jakby jest dla nas rzeczywiście kłopotliwa, ale ze względu na to, że my sygnujemy tę kładkę. Tam jest nazwa naszej firmy na niej. Natomiast właścicielem i gospodarzem kładki jest miasto w dalszym ciągu i my nie możemy wchodzić w kompetencje właściciela kładki, poza tym, że wywiązujemy się z zobowiązań zawartych w umowie, czyli serwisujemy, czyli sprawdzamy. Te wszystkie założenia, które w umowie zostały zapisane, realizujemy w dalszym ciągu. Pomimo tego, że ona nie działa.
Skoro kładka nie działa i ja sobie nie wyobrażam wykonawcy jakiejkolwiek roboty, gdzie dany produkt wysiada w przeciągu roku czy półtora roku eksploatacji i wykonawca praktycznie umywa ręce.
To nie tak. Przepraszam, wejdę panu w słowo. To nie tak, że umyliśmy ręce, ponieważ zresztą pan burmistrz, jak i wszyscy obecni tutaj przedstawiciele Urzędu Miasta i Portu wiedzą, że dokonywaliśmy 6 pomiarów geodezyjnych. Robiliśmy 6 operatów geodezyjnych, żeby sprawdzić, czy pylon i jego położenie zmieniają się. I rzeczywiście wada pogłębiała się. Mam na myśli odchylenie pylonu od pionu. Rzeczywiście z każdym kolejnym operatem okazywało się, że nachylenie pylonu pogłębia się. Więc nasza konkluzja była jedna, zresztą potwierdziła to ekspertyza jakby wykonana przez Politechnikę Gdańską, która wskazała, że główną przyczyną powstania tego uszkodzenia kładki, było odchylenie pylonu od pionu wskutek utraty geometrii, jakby most się nie domykał, a z drugiej strony uszkodzenie gruntu, naszym zdaniem i zdaniem ekspertów z Politechniki Gdańskiej, główną przyczyną tego zjawiska było naruszenie gruntu wokół fundamentów tego pylonu. To jest nasze zdanie, nasza opinia. Sprawa w tej chwili nabiera toku sądowego, więc tak naprawdę możemy zostawić to tylko niezależnemu sądowi. Liczymy na to, że wszystkie przesłanki, takie jak ekspertyza Instytutu Budownictwa Dróg i Mostów, tak jak ekspertyza Politechniki Gdańskiej, obie ekspertyzy wskazywały na coś innego. Tylko jeżeli ta opinia biegłych ma być rzetelna, to obie przesłanki należy sprawdzić. I uważam, że ekspertyza Politechniki Gdańskiej i jej wnioski należy zbadać. Tak samo należy zbadać wnioski, które w swojej ekspertyzie zawarł Instytut Budownictwa Dróg i Mostów. Projektantem kładki była firma Hydronaval. Tak. Byli...
Sekundkę, panie Mazur, jeszcze chwilkę. Tutaj są jeszcze pytania,
dobrze,
tak?
Dobrze.
Proszę bardzo, panie Smercie. Tylko do mikrofonu, jeśli pan by mógł, dobrze? Bo transmitujemy.
Jaki udział w powstaniu tej kładki miała Politechnika Gdańska? Państwo sami w wywiadzie przyznali, że na Politechnice tej była robiona makieta tej kładki, były sprawdzane. Czy to właśnie inżynierowie z tej kładki, z Politechniki Gdańskiej, robili obliczenia dla tej kładki i ją projektowali, a następnie wydali ekspertyzę? No, proszę.
Proszę Państwa, projekt i wykonanie leżało po stronie Hydronawalu. I tak kładka została wykonana. Jeżeli są eksperci na rynku, którzy zajmują się obliczeniami, właśnie udzielam Panu konkretnej odpowiedzi. Nie zlecaliśmy tej budowy instytucji, jaką jest Politechnika Gdańska. Właśnie... Ale ja nie rozumiem, w czym jest problem. Jeżeli są eksperci na rynku oferujący profesjonalne usługi, a jednocześnie mogą być pracownicy... Jeżeli chodzi o modelowanie... Zaprzeczam, projekt i wykonanie leżały po stronie firmy Hydronaval. Właśnie zaprzeczyłem.
Przepraszam, ale ja bym chciał może przerwać. Słuchajcie Państwo, no ja nie wiedziałem, że jestem w takiej sytuacji, że będę rzecznika Hydronawalu, ale no też bym nie chciał, jest organizatorem spotkania pan burmistrz i no też bym nie chciał, żeby to tak wyglądało, że w tej chwili oczywiście możecie Państwo zadawać pytania do wszystkich, tak? Ale pan rzecznik chyba odpowiedział. Proszę pan Włodzimierz.
Głównym problemem w tej chwili jest po stronie miasta presja czasu, ponieważ jest bardzo duża potrzeba, żeby kładka została otwarta przed sezonem i ja moim skromnym zdaniem jest bardzo mało czasu i chciałem się zapytać tutaj, czy urząd w tym momencie już w jakiś sposób rozpoznawał rynek wykonawców takich, do których mogłaby być skierowana oferta albo zapytanie na przykład i czy po prostu to są realne terminy, które są związane z otwarciem kładki. Oczywiście, jeżeli zostanie podjęta decyzja przez miasto, że ją naprawiamy, bez względu na stanowisko Hydronawalu. I tak jeszcze na marginesie, skoro Hydronawal ma aż tak jasne stanowisko i precyzyjne co do tego, że nie zgadza się na pewne zawarte tam treści w ekspertyzie i to czy nie można wcześniej już otworzyć tego procesu, prawda, zamówienia publicznego.
Jeżeli Państwo pozwolicie, ja odpowiem tutaj na te pytania. Jeżeli chodzi o miasto, to tak, w projekcie budżetu, właściwie nie w projekcie, już w budżecie uchwalonym na rok 2017 przewidzieliśmy środki niezbędne. To jest po pierwsze. Po wtóre, w tej chwili zlecamy opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Co to jest za dokument? To jest dokument, który pokaże, nakreśli sposób dokonania naprawy w oparciu o tą ekspertyzę, którą Politechnika Poznańska przygotowała. Ten dokument, czas jego opracowania to jest około 2 tygodni. Po tym dokumencie, po opracowaniu tego dokumentu chcemy równolegle z jednej strony ogłosić przetarg, z drugiej strony rozmawiać z potencjalnymi wykonawcami, przedstawiając już konkretną specyfikację przetargową, co chcemy, żeby było zrobione, i wtedy na pewno będziemy mieli więcej szczegółów. Dzisiaj to trudno nam jest powiedzieć, że w 100% znajdziemy wykonawcę, w jakim terminie i co on chce, co, w jakim terminie ten wykonawca będzie wykonywał te prace. Dlatego proszę mnie zrozumieć, to samo powiedział pan naczelnik, szczegóły państwu przekażemy w kwietniu, wtedy kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg i kiedy wykonawca przedstawi harmonogram realizacji prac. Zdaję sobie sprawę, że terminy są już w tej chwili bardzo napięte. Ale z ekspertyzy, którą przygotowała Politechnika Poznańska, wynikają dwie kwestie. Pierwsza kwestia, że konstrukcja jest stabilna, statyczna, nie zagraża niebezpieczeństwu. To jest najważniejsze. Powtórę, Politechnika podkreśla, żeby zakładka prawidłowo pracowała, należy dokonać regulacji na ciągu, w odciągach, w cięgnach. I trzecia sprawa, zaprojektować i zmienić łożyskowanie łożyska górnego. Te dwie pierwsze sprawy, głównie regulacja naciągów i uruchomienie, można by według mnie wykonać do sezonu i to nie zagraża. Poważniejszą sprawą jest zaprojektowanie i wykonanie nowego łożyska. Dlatego w specyfikacji przetargowej oczywiście podamy termin usunięcia tej awarii do 30 czerwca, a gdyby to nie było możliwe, to podzielenia jego na dwa etapy i w pierwszym etapie dokonania naciągu cięgieł i uruchomienie kładki do sezonu, a po sezonie przystąpienie do wymiany łożyska, przeprojektowanie i wymiany łożyska górnego. Czyli taki wariant również w tej specyfikacji, którą przygotowujemy, przewidujemy. Dlatego, tak jak państwo widzicie, robimy wszystko, żeby znaleźć wykonawcę, który przygotuje i uruchomi tę kładkę do sezonu letniego. Ważne jest również, że ta dokumentacja, która przez wykonawcę zostanie przygotowana, musi uzyskać akceptację i zatwierdzenie zgody nadzoru budowlanego. I o tym musimy również pamiętać. Czyli nadzór budowlany musi zaakceptować taki typ postępowania. Czyli reasumując, termin jest bardzo napięty, natomiast nie czekamy, nie będziemy czekali na kolejne kroki tutaj prawne, tylko chcemy uruchomić ten kład. To się będzie wiązało, że będziemy musieli za te czynności zapłacić. Ale to nie oznacza, że na tym się skończy sprawa. Po zapłaceniu, po uruchomieniu zwrócimy się do potencjalnego sprawcy o zwrot poniesionych nakładów, a jeżeli spotkamy się z odmową, no to wtedy tę sprawę skierujemy na drogę sądową. To tyle chciałem tutaj w tej kwestii też powiedzieć.
Bardzo proszę.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. To oznaczałoby, że w momencie, że ekspertyza skłania do takiego, do wniosku, że można uruchomić kładkę po naciągnięciu lina, więc w momencie, kiedy nie dokonano by naprawy łożyska, możliwe by było działanie kładki i uruchomienie na podstawie w tej chwili uzyskanych danych, że ona jest sprawna po prostu. Czyli latem po prostu, że kładka by działała bez względu na to, czy zostałoby naprawione łożysko, lub też nie zostało, ale warunkowo zostałaby uruchomiona.
Proszę państwa, przygotowujemy program funkcjonalny użytkowy, który będzie zgodnie z zaleceniami Politechniki Poznańskiej zakładał dwa elementy. Dokonanie regulacji naciągów w poszczególnych cięgnach i wymianę łożyska górnego z jego przeprojektowaniem. Tam jest powiedziane, co zresztą pan rzecznik powiedział tutaj z firmy wykonawcy, że po rozebraniu tego łożyska niejako będzie można precyzyjnie stwierdzić, w jakim stanie ono jest, i wtedy ta specyfikacja będzie też to przewidywała. I wtedy będzie przygotowana dokumentacja techniczna opracowania ewentualnie nowego łożyska i jego zainstalowania. Zgadzam się z tym i wiemy wszyscy, że to będzie proces, który może być długotrwały. W związku z tym w specyfikacji przetargowej chcemy zastrzec, że dla nas nadrzędnym terminem to jest uruchomienie tej kładki do 30 czerwca. W związku z tym poprosimy wykonawcę o przedstawienie takiego sposobu naprawy tej kładki, żeby ta kładka do 30 czerwca została uruchamiana i pracowała. Jeżeli to by się wiązało z tym, że w tym czasie łożysko górne nie będzie wymienione i przeprojektowane, to będziemy chcieli, żeby wykonawca przedstawił dwuwariantowy sposób naprawy tej kładki. Czyli w pierwszym wariancie przygotowanie jej do sezonu i uruchomienie na sezon, a po sezonie dopiero dokonanie wymiany łożyska. Czy to jest zrozumiałe? Czyli jeżeli się znajdzie wykonawca, który wszystko zrobi do sezonu, no to chwała mu za to. Ale zakładamy, że może mieć kłopoty. W związku z tym dla nas nadrzędnym jest, żeby on i tę kładkę uruchomić, żeby ona przez sezon działała. Dlatego będziemy chcieli, żeby takie rozwiązanie nam ten zwycięzca tego przetargu, czyli ten wykonawca, przedstawił. Ale o szczegółach, bo dzisiaj to jest temat tak otwarty, że trudno go precyzować. O szczegółach Państwa w miesiącu kwietniu oczywiście poinformuję.
Pan Szobor, proszę.
Czy Hydronawal dopuszcza możliwość wystartowania w przetargu o naprawę tej kładki?
Jeżeli przedmiotem naprawy będzie łożysko, nie przewidujemy takiego startu w przetargu.
Bardzo proszę, Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To może tak, Pani Barbara Podróżna, bardzo proszę.
Ja tylko pytanie takie formalne. Prosiłabym, żeby ta prezentacja znalazła się również w BIP-ie, ponieważ mam informację od mieszkańców, że proszą, żeby właśnie z takich spotkań prezentacje znajdowały się zawsze w BIP. Tylko uwaga formalna i prośba. Dziękuję.
Tak, oczywiście będzie. Ona jest nagrywana także i będzie udostępniona w internecie wersja dźwiękowa. Mamy tutaj pana, przepraszam, że tak powiem, Marudę, który też to dokumentuje, także na pewno też to będzie udostępnione.
Sekundkę, pan Olech teraz. Olech Jan, dobry wieczór Państwu. I tak jak pan rzecznik powiedział, że cieszy się zakład, że będzie naprawiona, na pewno wszyscy mieszkańcy na to bardzo czekają. Ja nie wiem, bo w prasie różne tam wypowiedzi były i w rozmowie, że w tej chwili, badając tą kładkę, wszystko elegancko się zamyka, nie ma żadnych tam przeciwwskazań, żeby nie działała. To co pan rzecznik powie, jeżeli w tej chwili się zamyka, to znaczy, że chyba pylon jest na właściwym miejscu, nie?
Jeżeli w tej chwili kładka rzeczywiście zamyka się jak należy, no to taki wniosek z tego płynie. Natomiast mamy szereg badań, które potwierdzają to, że pylon nie jest na swoim miejscu, co zresztą widać. I nie jesteśmy do końca przekonani, czy wymiana łożyska rzeczywiście wyeliminuje to, że kładka jest uszkodzona. Może dojść do takiej sytuacji, że po wymianie łożyska, po upływie pewnego czasu, dojdzie do tej samej usterki. I jakie wnioski z tego popłyną, możemy tylko przypuszczać.
Bardzo proszę. Proszę do mikrofonu, tak. Mhm.
Jakubiek Adam, mieszkanie Sustki, również osoba prowadząca działalność po stronie, gdzie w ubiegłym roku mocno liczyliśmy na to, że kładka będzie funkcjonowała po stronie zachodniej. Tutaj rzecznik wykonawcy nie odniósł się do jednej istotnej kwestii, o której wspomniał biegły powołany przez sąd, mianowicie, że od pierwotnej budowy kładki te odciągi były za długie. A pan z kolei twierdził, że poprzez eksploatację tej kładki pylon się przechylił. Tak więc pytanie, czy ten błąd, że one były za długie, nie spowodował również odchylenia tej kładki? To po pierwsze, to pierwsze moje pytanie. Kolejne pytanie polega również na tym, że jeżeli mamy łożysko ślizgowe, to dziwił mnie fakt, a nie jestem jakimś tutaj znawcą technicznym, ale że zamawia się do serwisowania łożyska ślizgowego na górze podnośnik i podnosi się ludzi, którzy mają dokonać serwisu. Dlaczego tak poważna firma jak Hydronawal nie zastosował systemu, który by w sposób automatyczny smarował to łożysko, które w opinii biegłych jest przyczyną całej tej awarii? I trzecie pytanie, nie jestem też technicznie może wykształcony w tym kierunku, ale obserwując odciągi tylne tej kładki, zauważyłem, że ucho trzymające pylon i ten odciąg, który w opinii biegłych jest za długi, jest stosunkowo zbyt wąski w stosunku do uchwytu, który ten pylon trzyma. Z tego co pamiętam z opisów, operatorzy tej kładki usłyszeli pewne stuki. Również zauważyłem, że poprzez brak dystansów ucho trzymające, znaczy ten uchwyt trzymający się ucha, on się przesuwa, tak więc on mógł wydawać pewne dźwięki. Poprzez konstrukcję metalową pylonu ten dźwięk mógł się przenieść w sposób rzeczywisty, normalny, do budki operatora. Tak więc ja nie jestem technicznie wykształcony, ale widzę, że tutaj pewne elementy może nie do końca były przemyślane przez konstruktora.
Zacznę chronologicznie od pierwszego pytania. Otóż powiedział pan, że nasz wniosek jest taki, że wskutek eksploatacji kładka, czy powstała usterka kładki. To nie tak. My nie uważamy, że wskutek eksploatacji kładka została uszkodzona. Nie, nie. Nie, my uważamy, że jakby nasza opinia jest taka, że kładka straciła geometrię ze względu na pobliską budowę basenu rybackiego poprzez wbijanie w okolicy fundamentów, który trzymał pylon w pionie, wbijano kotwy, które zaburzyły stabilność gruntu. A zatem wysunięcie rzędu kilku milimetrów tego fundamentu ku górze powoduje, że cały pylon przechyla się o kilka centymetrów. To po pierwsze, to jest jakby nie eksploatacja naszym zdaniem spowodowała uszkodzenie kładki, a budowa pobliskiego ekspertyza Politechniki Gdańskiej. Kolejna rzecz, o którą pan pytał, to łożysko. Łożysko ślizgowe rzeczywiście dowodem na to, że to zresztą było takie wspaniałe zdjęcie, gdzie ten element ruchomy był pokryty smarem. To znaczy, że łożysko smaruje się właściwie. To, że z niego wypływa, to ten nadmiar smaru, który po prostu...
Ja przepraszam, ja mam prośbę do pana Smerfa. Będzie pan mógł zapytać.
Nie,
tak?
Cały czas,
niech pan rzecznik wykończy.
Cały czas mówimy o tym, że mamy do czynienia z ruchomym uchem podtrzymującym wanty kładki. Najlepszy dowód, to zdjęcie było najlepszym dowodem, że jakby jest to łożysko smarowane jest właściwie i ono smaruje się mechanicznie. Zresztą takie pytania są bardzo, bardzo syntetyczne, jeżeli chodzi pod względem technicznym. Nie chciałbym tutaj za daleko wchodzić w te kwestie ze względu na to, że też nie jestem technikiem aż tak daleko zorientowanym w mechanice. Natomiast trzecie pytanie, proszę przypomnieć, co było drugie?
Grubości ucha na tylnej części pylonu.
Aha, przenoszenie dźwięku.
Znaczy nie, przesuwanie się po prostu tego, mamy ucho i mamy coś, co trzyma to ucho. Jest stworzeń, które jest montowane. Jest luz po prostu między tym uchem trzymającym pylon a tym. I to po prostu się porusza.
Tak, no to mogła być przyczyna występujących właśnie tych stuków i tych drgań.
Jest poprawne.
No jest to zrealizowane według wyliczeń. Te wyliczenia zostały zaakceptowane i na podstawie tych wyliczeń kładka została zbudowana. No tutaj też trudno mi polemizować z projektantami. Tak miało zostać to zrobione, natomiast proszę zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu...
Całą panikę wywołał ten stuk.
Tak, nie da się uniknąć. To była przyczyna, po której myśmy od razu zareagowali, że kładkę trzeba zamknąć i stwierdzić, z czego wynikają te nieprawidłowości.
Czyli to... tego elementu, o którym ja mówię. On dalej będzie stukał.
Tak. I on rzeczywiście nie może być stabilnie przymocowany, ponieważ to jest część mechaniczna. Ona musi pracować. Musi być pewien zapas.
Czyli założenie, że ten stuk jest naturalny.
Bardzo możliwe, tak, oczywiście. Proszę zwrócić uwagę, zresztą ta kładka nie jest, nawet wanty te, które trzymają pylon w pionie, chociaż już teraz nie, te, które jakby łączą fundamenty z pylonem, to są potężne wanty, one są w środku puste, więc tam rezonans, wie pan, każdy najmniejszy...
Ja nie jestem projektantem, to niech pan mi odpowie, czy to jest zgodnie w ogóle ze sztuką projektową.
Nie będę polemizował z projektantami. Mogę powiedzieć, że skoro została tak skonstruowana, to tak, jest to skonstruowane zgodnie ze sztuką projektową.
Sekundka, bo tutaj... Dajmy dokończyć panu rzecznikowi chwilkę.
Cieszę się, że jestem głównym adresatem wszystkich pytań państwa dzisiaj, bo prawdę mówiąc cieszę się z tego, bo to pierwszy raz, kiedy mogę większość państwa zobaczyć. Myśmy organizowali w zeszłym roku taką konferencję, na której wszystkie takie nowinki techniczne, że tak powiem, zastosowane, zostały omawiane bardzo wnikliwie, więc żałuję, że wtedy nie mieliśmy okazji się spotkać, kiedy były też osoby technicznie o wiele bardziej kompetentne niż ja. Natomiast, no cóż, odpowiem na tyle pytań, na ile będę w stanie. Natomiast proszę też wybaczyć, że nie wchodzę zbyt głęboko w szczegóły techniczne.
To jeszcze. To, ponieważ ja akurat w tym zakresie chciałem jeszcze dosłownie kilka zdań powiedzieć. Otóż już pierwsze ekspertyzy wskazywały na dosyć duży ubytek smaru z górnego łożyska, ale wydaje się rzeczą nienaturalną, że to przede wszystkim następowało, a drugie, że łożysko nie posiadało takich okron, które będą zabezpieczały przed zanieczyszczaniem. Przecież tam była uwaga w którejś z ekspertyz, że smar również spadał na kabinę, prawda, operatora i tak dalej. Wydaje się być też niezrozumiałe zupełnie, że jeżeli konserwacja ta łożyska jest czynnością systematyczną i cykliczną, że nie wykonano na przykład łatwego dostępu dla osoby, która może wejść, kosza, który tam jest i bezpiecznie pozwala na to łożysko nasmarować. Jeszcze jedna uwaga, też powrócę do wcześniejszej ekspertyzy, która wskazywała na to, że bardzo o dużym natężeniu hałas i taka niesprawność tego, o czym mówimy, następowała podczas wysokich temperatur, prawda? Wiadomo, że wtedy smar również nie spełnia tak roli jak przy niższych temperaturach, prawda? On jest po prostu rzadszy, on szybciej się wychlapuje i tak. Ale to jest uwaga o charakterze tylko technicznym.
Mogę powiedzieć, i przepraszam Państwa po raz kolejny, no nie jako inżynier mechanik, a jako motocyklista, że smar rzeczywiście traci swoją gęstość w wysokich temperaturach, co nie znaczy, że on traci swoje walory techniczne to nieprawda, że jego tam nie ma. On po prostu tak samo nie może być to szczelnie zabezpieczone, żeby nic nie wyciekało, z tego względu, że nadmiar. A mówimy cały czas o tym etapie, kiedy... Tak, mówimy cały czas o tym pierwotnym smarowaniu, kiedy nadmiar smaru po prostu w sposób nadzwyczajnie naturalny musi wyciekać i musi wycieknąć do momentu, w którym zostanie jego naturalna ilość. Mówię to z perspektywy jakby użytkownika urządzeń mechanicznych. Natomiast jeżeli chodzi o takie szczegóły dotyczące mechaniki, to prosiłbym jednak mimo wszystko o zrozumienie mojej sytuacji.
Ja oczywiście to rozumiem. Ja nie oczekuję odpowiedzi. Ja po prostu tylko mówię o wnioskach, które wypływają dla mnie z kilku ekspertyz. Również chciałem jeszcze przypomnieć o tym, o zachowaniu się łożyska i kładki podczas właśnie obracania się, kiedy wskutek prawdopodobnie braku już smarowania górnego łożyska, to wychodziła w takie wibracje i drgania, co by wydawało się być dosyć naturalne, bo łożysko z wantami nie nadążało za mostem obrotowym. Tak jest mój wniosek.
Dziękuję. Inną hipotezą jest też to, że te dźwięki mogły powstawać wraz z utratą geometrii. I to też jest hipoteza, której nie można wykluczyć.
Proszę bardzo. Bardzo proszę.
Jeżeli bym był złośliwy, to chciałbym zapytać, kogo pan reprezentuje, no ale myśmy...
Ale ja bardzo proszę... Przepraszam, sekundkę. Było pytanie, będzie odpowiedź, tak?
Ja nie poczuwam się, żeśmy jakiś błąd popełnili. Kładka od kilkudziesięciu lat była oczekiwana. No i ogłaszaliśmy przetarg. Pierwszy przetarg nie wyszedł, no bo... Dlaczego kosztorys? No tak, to jest prototyp. Nigdzie tego nie było. Tak samo i firma Hydronaval podjęła się zadania, które było, no, można powiedzieć, nietypowe. I po negocjacjach Hydronaval powiedział, że jeżeli dopłacimy tam 600 tysięcy, to oni podejmą się pracy. No. Firma Hydronaval powiedziała, jako firma ustecka podejmuje się honorowo wykonać to zadanie. I wszyscy żeśmy im kibicowali. Ja nie mówię, że jakiś błąd nie został popełniony, bo współczuję w firmie Hydronaval, bo wszystko tu...
Panie Arturze, ja przepraszam.
Dobra, nie będę z panem dyskutował.
Przepraszam, panowie, panie Arturze, przepraszam, to jest jakiś porządek spotkania. Sekundkę, panowie, nie, bo się robi bałagan, tak? Jest jakiś porządek spotkania. Jeśli zdajemy pytanie, pozwólmy drugiej stronie się powiedzieć. Ja to będę prosił, dobrze? Pan rzecznik, proszę o głos, proszę.
Tak, ja uzupełnię to, co powiedział pan Olech. Rzeczywiście my jako firma wywodząca się z Ustki, z Usteckim Rodowodem, naprawdę dołożyliśmy wszelkich starań z tego względu, że sami czekaliśmy na tę kładkę od dekad. Zresztą to, o czym pan powiedział, ta kładka była długo wyczekiwana. Naprawdę dołożyliśmy wszelkich starań. Dopełniliśmy wszelkich naprawdę procedur i przyłożyliśmy ogromną uwagę do tego, żeby ta kładka została zbudowana jak najlepiej. To, że to był prototyp, nie zmienia faktu, że wykonaliśmy najlepiej tę robotę, jak mogliśmy. I proszę mi wierzyć, że jakby podejście do tej kładki z naszej strony było również nieco emocjonalne. Po prostu chcieliśmy mieszkańcom Ustki i przyjeżdżającym tutaj turystom wybudować kładkę, na którą wszyscy czekali. To, co stało się później, jest już po prostu wypadkową wielu różnych zjawisk. Natomiast nie zmienia to faktu, że tę kładkę wykonaliśmy w najlepszy możliwy sposób, jaki był wówczas dostępny.
Dobrze. Pan Tomasz Laskowski, bardzo proszę. Pan, panie Tomku, do mikrofonu, bo spotkanie się nagrywa.
Proszę państwa, ja chciałem przypomnieć, jak wszyscy pialiśmy zachwytu, że ta kładka powstaje. Pamiętajcie ten fakt, przypomnijcie sobie, jak to wyglądało. Wszyscy pialiśmy zachwytu, że w końcu ktoś się tego podjął, że ktoś to chce zrobić. Dzieje się coś wspaniałego. Firma miejscowa, nie zewnętrzna, podejmuje się tego działania. Też jest dobrze, bo i jest praca, i pieniądze zostaje na miejscu. Wszyscy jesteśmy przetakiwali, dzisiaj próbujemy kogoś zlinczować. No, nie można to podchodzić. To jest w ogóle jakieś destrukcyjne myślenie. Myśmy się tu mieli spotkać w celu podjęcia decyzji, jak można sytuację ratować, a nie jakoś obwiniać. Jeśli nawet jakiś błąd się wkradł, tak jak tutaj mówiliśmy, no to miał prawo się wkładać. Jak nic się nie dzieje, jak się nic nie robi, prawda? Wtedy się błędów nie robi. I nie szukajmy tutaj w tej chwili dziury w całym, od tego są instytucje, które w końcu jakąś tam decyzję podejmą. Bądźmy wdzięczni, że wtedy Hydronaval za te pieniądze, bo wiem, że była taka sytuacja, że nie bardzo nawet za te pieniądze chciał się podjąć tej sprawy, no ale ze względu na lokalny patriotyzm jednak przystał na tą cenę, a dzisiaj mamy do niego wielkie pretensje. Ja nie chcę tutaj bronić, nie chcę być rzecznikiem, ale pamiętam dokładnie tę sytuację, jak wszyscy już mi się cieszyli, a w ogóle Darłowska strona, prawda, już pod niebo sobie wychwalała, że w końcu ta kładka będzie. Więc skupmy się nad tym, jak można zaradzić, żeby przywrócić ją do życia, bo nabyła, bo to jest merytum sprawy.
Proszę bardzo. Można włączyć mikrofon, proszę bardzo.
Mnie troszeczkę dziwią teraz te pytania takie broniące hura Hydronaval. To znaczy podjął się, i wiedział, czego się podejmuje. Powinien zrobić dobrze, bo za buble ja uważam, że nawet te 3 miliony złotych nie warte. Ale nie o to chodzi. To znaczy mi chodzi o to, co będzie, jeżeli się okaże, że po ustawieniu prawidłowym naciągów i spionowaniu pylona, kładka będzie działała ok. Jak się będzie czuł hydronawal w związku z tym, że z waszego wniosku kładka została wyłączona na prawie 2 lata. Nie? I jeżeli wy dbacie o tą kładkę, bo zajmujecie się konserwacją i tak dalej, i przez złe zbadanie przyczyn tego się okaże, że kładka była dobra, wystarczyło 4 razy przekręcić śrubami naciągowymi pylona i będzie wszystko ok.
Cieszę się, że pan podszedł i powiedział to w ten sposób, ponieważ właśnie my twierdzimy, że trzeba przywrócić pylon do pionu, trzeba ustabilizować fundamentowanie i wszystko będzie działało jak należy. Pan to powiedział, dziękuję panu za to, że rzeczywiście przyznał nam pan rację.
No tak, ale...
Bo dlaczego tego nie zrobiono? Z naszej perspektywy wygląda sprawa. Natomiast uważamy, że jakby to, że pylon odchylił się od pionu, bo teraz trzeba go przywrócić do pionu, to odchylenie nie powstało w wyniku wad konstrukcyjnych, tylko z powodu pobliskiej budowy. I to jest nasz wniosek, to jest nasze stanowisko, którego bronimy. Proszę
zrozumieć. No dobrze, tylko jaki przewidujecie koszt ustawienia z powrotem do pionu tego? No bo...
Znaczy koszt jest bardzo złożony, ponieważ wiąże się od demontażu kostki brukowej, od całego okolicznego, powiedzmy, otoczenia. No tak, no przecież to jest teren zabudowany.
No tak, ale ciągi komunikacyjne, wiecie, że są niestabilne fundamenty? Z czego? Z jakiego powodu?
No wszystkie badania i ekspertyzy, które wykonano. Ekspertyza Politechniki Gdańskiej potwierdza, że...
Że fundament się ruszył?
Tak. Tak, że naruszenie posadowienia fundamentów zostało naruszone, przez to kładka straciła geometrię.
No dobrze, a dlaczego te pomiary geodezyjne?
Przepraszam.
Nie potwierdzają.
Przepraszam panowie, po raz kolejny, no mam prośbę panie Smerkę, no szanujmy się, tak? Proszę pan Bogusław.
Bo na fundamentach zakłada się punkty stabilne, to znaczy geodeci je określają wysokość, to jest konstrukcja mostowa i wiadomo prędzej czy później, że pracująca kładka będzie szarpała je do góry. Nie muszą być kafary działać w pobliżu. Nie trzeba było budować basenu. Sam ruch kładki, skręcenie obciążenia raz na lewą stronę, raz do przodu, będzie te fundamenty wyciągało. Natomiast wszystkie pomiary, które były wykonane, są pomiarami tylko i wyłącznie osi pylonu, natomiast nie fundamentów zakotwienia odciągów.
Pomiary zakotwienia odciągów również zawiera ekspertyza. Więc akurat zbieżny czas budowy basenu i powstania awarii nasuwa na myśl, że przyczyną powstania tej usterki była budowa basenu rybackiego, ale mówię, tutaj możemy spierać się na temat pierwotnych przyczyn, a tak jak jeden z panów zauważył, spotkaliśmy się tutaj po to, czy państwo się głównie spotkaliście po to, żeby omówić procedurę przywrócenia kładki do użyteczności, więc trochę wracamy jakby do początku całej sprawy.
A zadam jest
natomiast
takie diametralne
wiele
pytanie.
Zostało wyjaśnione już na ten temat.
Czy hydronawal jest gotowy do podjęcia ugody z urzędem, żeby niekoniecznie w sądzie? To jest kosztowne i dla jednej...
Próbowaliśmy wielokrotnie, zresztą panowie to przyznacie. Skończyło się jak skończyło. Szanujemy to, że taką decyzję podjęli włodarze. Nie będziemy z tym polemizowali. Sprawa jest na takim etapie, na jakim się znajduje w tej chwili i my jesteśmy gotowi do tego, żeby brać w tym postępowaniu aktywny udział. Ale rzeczywiście nie możemy tutaj zaprzeczyć temu, że propozycje rozwiązania sprawy między dwoma podmiotami Były wysuwane. Proszę mi wierzyć, zresztą mogę to zaświadczyć, gdyby pozwolił mi pan na przykład przesłać sobie pewne dokumenty, to potwierdzające, to mógłby pan, zresztą one są dostępne, zdaje się, na naszej stronie internetowej, tam mógłby pan sam zweryfikować, że takie propozycje padały.
Pan Adam Jakubiak.
Mimo wszystko jeszcze bym chciał, bo tak, pan cały czas trzyma się tezy, że odchylenie nastąpiło tego pylonu. Ja poświęciłem też praktycznie jeden dzień, kiedy tutaj powołane biegły przez sąd testował tą kładkę i przy wychyleniu tej kładki, przy otwarciu tej kładki, kiedy była ona, że tak powiem, wychylona maksymalnie na stronę wschodnią, ryglowanie tej kładki przebiegło normalnie, tak więc rozumiem, że jeżeli kładka byłaby pochylona, nieraz ona nie byłaby w stanie się zaryglować i zamknąć. Tak więc ten błąd jest na tyle mały, że pozwoliło się, była możliwość zaryglowania tej kładki i później odwrócenia, czyli zamknięcia tej kładki, czy faktycznie, no nie wiem, było to strasznie niebezpieczne i biegły tej sprawy w ogóle no, zbagatelizował. Bo ja mówię szczerze, byłem obecny przy kilkunastu otwarciach i zamknięciach tej kładki i w mojej obecności ona się reglowała prawidłowo. Tak więc odchylenie jest aż tak znaczne, że wy twierdzicie, że trzeba zmienić cały fundament, czy po prostu no, wystarczy tylko zrobić kosmetykę.
Od razu odpowiem. To, że pomost się rygluje, jest to prawdopodobne, jest to możliwe, jak pan sam widział, jest faktem. Natomiast różne badania wskazują, pomiary geodezyjne choćby, na to, że pylon jest odchylony. Czy ta usterka, to odchylenie nie będzie się pogłębiało, tego nie możemy stwierdzić. Natomiast czy może to bezpośrednio zagrażać stabilności kładki? Wydaje się logicznym, że jeżeli konstrukcja, której główną głównym elementem jest ten pylon, który podtrzymuje całą kładkę, cały pomost, jeżeli on traci geometrię, no to możemy twierdzić, że tak, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie. Jak bardzo bezpośrednio może zagrażać życiu użytkowników, tego nie możemy stwierdzić. Na przykład, ale na pewno możemy stwierdzić, że dalsze pogłębianie tego odchylenia będzie pogłębiało też awarię. No i co do tego nie mamy wątpliwości.
Proszę bardzo.
Chętnie odpowiem panu na to pytanie, natomiast w tej chwili nie jestem w stanie podać panu konkretnej wartości. Proszę wybaczyć. Właściwie spotkanie poświęcone jest dzisiaj trochę innemu zagadnieniu. Myślę, że na tym etapie nie ma to większego znaczenia. Aczkolwiek na pewno pewne wartości, jakby gdzie to odchylenie może zaistnieć są, aczkolwiek geometria nie może zostać zachwiana. W tym momencie uważamy, że geometria jest już zaburzona na tyle, że przekroczyła te limity.
Proszę pani Joanna Barnowska.
Joanna Barnowska, a mam pytanie, czy idąc w kierunku ugody, gdyby jednak nie odrzucać tej możliwości, czy państwo wykluczacie, że wasze badania pionizacji tego pylonu mogły się zdezaktualizować? Czy nie można by przeprowadzić aktualnych badań, żeby utwierdzić, okej, czyli wynika to, że pionizacja jest, że nie ma odchylenia.
Ja może przeczytam, dobrze? Przeczytam.
Pytanie jest takie, bo być może to wychylenie się zmieniło w czasie.
Szanowni Państwo, może... Momencik, ja jestem moderatorem, tak? Więc pozwólcie Państwo, że przeczytam i zaraz panu przewodniczącemu tutaj nie człowiek głos oddam. Wnioski z pomiarów geodezyjnych. W oparciu o uzyskane wyniki geodezyjnych pomiarów pylonu i kładki w świetle omówionej analizy dokładności stwierdza się, że zarówno pylon, jak i sama kładka mierzone w układzie statycznym nie wykazują żadnych istotnych zmian wykraczających ponad wyniki pomiarów wykonanych w latach 2013-2015 między położeniem otwartym a zamkniętym. Pylon pochyla się na boki w zakresie do 30 mm. Węzeł zbiegu odciągów do 15 mm, zaś górne łożysko do 80 mm. Świadczy to o skręcaniu całego wysięgnika zakończonego łożyskiem boku pionowej osi pylonu. Nie stwierdzono jakichkolwiek zmian wysokościowych fundamentu odciągu prawego ponad 0,5 mm między pozycją otwartą i zamkniętą kładki. podobnie jak i pozostałe punkty na fundamentach. Jedynie koniec kładki przemieszcza się w pionie o tyle, ile unoszą je rygle. To jest około 20 mm w pozycji otwartej i do 35 mm w pozycji zamkniętej. Również podczas obracania koniec kładki zmienia swoją wysokość o ponad 70 mm. Pomiary dynamiczne kładki w ruchu, wykonane zarówno techniką trygonometryczną i fotogrametryczną, jak i za pomocą pochyłomierzy, ukazują występowanie zjawiska przechyłu kładki na boki podczas obracania. Zjawisko to polega na tym, że po włączeniu silników kładka najpierw przechyla się o około 10 mm w kierunku ruchu obrotowego i w krótkim czasie następuje jej pochylenie o 20 mm w stronę przeciwną. Zaś w dalszym biegu następuje mniej lub bardziej odczuwalne falowanie zależne od kierunku ruchu.
...zającego kładce odchylenia w tej chwili zdaniem ekspertów z Politechniki Poznańskiej nie ma. Pan Szomborg tutaj zadał sensowne pytanie o możliwe i dopuszczalne odchylenie. Czy Państwo wykluczalibyście możliwość powtórzenia badań i wtedy dojścia do porozumienia? Bo mnie się wydaje, że najsensowniejsze byłoby, gdybyście to Państwo tą kładkę naprawiali. Czy Pan odrzuca taką możliwość?
Nie odrzucamy takiej możliwości, żeby dokonać tych pomiarów, tylko nie wiem, czy po prostu mleko już się nie wylało, bo właściwie... No i sytuacja, w której się znajdujemy w tej chwili, wskazuje na to, że dotychczas nie udało nam się takiego porozumienia zawrzeć. No cóż, nie wiem, czy to po naszej stronie leży ten pierwszy ruch, ponieważ cały czas podkreślam, nie jesteśmy właścicielem kładki. No... Właściwie rozmawiać można zawsze, natomiast no jeżeli... czy jest gotowość do odbywania rozmów, ja tego nie mogę...
To jest podstawowa przyczyna awarii kładki Państwa zdaniem. Tu opinia wskazuje na to, że jest wręcz przeciwnie. Państwo też macie sporo do stracenia w tym układzie, bo przecież proces sądowy Wam też się nie opłaca, więc...
Oczywiście, zgadzam się.
A Pan mówi, że powtórzenie badań byłoby możliwe, że go nie wykluczacie. Może to by był najprostszy sposób, żeby zmotywować Państwa do naprawienia kładki.
Nie wykluczamy ponowienia badań, aczkolwiek zakładamy, że powtórne badanie wykonają biegli, bo wnosimy zastrzeżenia i uwagi do tej opinii. Więc zakładamy, że kolejne badania zostaną wykonane.
Tylko pytanie, czy gdzieś można znaleźć w Państwa ekspertyzie, przepraszam, ale nie analizowałam ich kompletnie, informacje o tym właśnie dopuszczalnym odchyleniu, które Państwo wykazaliście w swoich materiałach? I czy to się zgadza z tym, co jest tutaj, czy też jest większe?
Nie mogę teraz na to pytanie Pani odpowiedzieć, ponieważ nie znam całej ekspertyzy na pamięć, aczkolwiek możemy umówić się tak, że przekażę Pani taką informację.
Znaczy ja nie jestem kompletnie techniczna, nie zamierzam się w to aż tak angażować, ale wydaje mi się, że tu jest klucz całej sprawy, prawda, w tym momencie. No. Być może, kolega tu słusznie zwrócił mi uwagę, że być może to odchylenie, jeśli nawet było, Państwa badania je wykazały, to być może ono się zmieniło, bo sprawa jest, tak jak Pan zresztą mówi, elastyczna, prawda?
Grunt rzeczywiście zmienia swoje wartości. Nie możemy wykluczyć takiej opcji, aczkolwiek to musiałyby potwierdzić kolejne badania.
Proszę Panie Przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, bo tak słuchając wypowiedzi Pana Adama Jakubiaka i słuchając tutaj Pana Rzecznika, Pan mówił o 6 ekspertyzach
Nie ekspertyzach, tylko pomiarach geodezyjnych.
Pomiarach geodezyjnych, dziękuję. Kiedy był robiony ostatni pomiar geodezyjny? Bo z tego, co Pan Adam Jakubiak tutaj mówi, obserwując to techniczne przy ekspercie z Politechniki Poznańskiej otwieranie, nie było żadnych odchyleń, czy też kładka zamykała się i blokowała tak do nabrzeża wschodniego bez żadnego problemu. Czy brane jest pod uwagę takie rozwiązanie, że to jest grunt niestabilny. Zdajemy sobie sprawę. To wszystko jest na takim ruchomym gruncie. Ja nie jestem inżynierem, a więc pytam się jako laik, że kładka wróciła do pionu, do tego prawidłowego. Nie wiem, bo może to jest zbyt duża różnica czasu, tak? Czy kiedy ostatni to... Tak
ostatni aparat geodezyjny, przepraszam, wejdę Panu w słowo od razu, ale z tego, co pamiętam, ostatni aparat geodezyjny wykonany był w grudniu 2015 roku. W sierpniu 16. Operat geodezyjny przed sporządzeniem ekspertyzy Politechniki Gdańskiej 2015 grudzień. Wyłączenie nastąpiło w sierpniu. Pierwszy operat był wykonany w sierpniu, następne jakby między sierpniem a grudniem. Ostatni był w grudniu.
Proszę bardzo.
Aczkolwiek no, cały czas podkreślam, że jakby na tym etapie tego, czy to spotkanie jest poświęcone, mam wrażenie no, temu, żeby tak, problem rozwiązać.
Jasne, no, przyjechał pan, bardzo się cieszymy. Oczywiście. Pytanie do pana,
rozumiem, że jest to okazja do tego, żeby dowiedzieć się czegoś.
Nie mogę tłamsić się
z pierwszej
pytań,
ręki,
tak?
Więc proszę bardzo.
Jasne, pan Ireneusz.
Dzień dobry, Ireneusz Wysłowski. Też kolejne pytanie do pana rzecznika. W sumie dwa. Pierwsze takie o potwierdzenie. Pan powiedział, że wykluczacie swój udział przy naprawie łożyska, czy przy wymianie łożyska. Czy pan to potwierdza?
To znaczy nie, wykluczamy możliwość wystartowania w przetargu na naprawę łożyska.
Czyli to jest jednoznaczne z tym, że pan po prostu jakby no nie chce potwierdzić, że jest to wykonalne.
Tak, no po prostu uważamy, że to nie jest przyczyna powstania awarii, dlatego nie podejmujemy się startu w przetargu, ponieważ byłoby to zaprzeczenie naszej linii obrony w tej sytuacji.
To pozwolę sobie to skomentować, ponieważ jesteście państwo twórcą projektu, jednocześnie wykonawcą, naprawdę z tego tytułu na pewno macie ubezpieczenie. Przynajmniej projektant powinien być ubezpieczony od tego typu zdarzeń i to się nie ma naprawdę czego bać, trzeba po prostu przyjąć to po prostu na siebie i rozwiązać problem, a nie po prostu próbować odpychać to i mówić, że to nie, na pewno nie to. A drugie pytanie, czy w okresie między uruchomieniem kładki, przekazaniem do eksploatacji, a wystąpieniem pierwszej awarii, robiliście pomiary kontrolne rzędnych posadowienia fundamentów i naciągów wand? Dziękuję.
Te wartości były zmierzone przy okazji przygotowywania pierwszej ekspertyzy przez Politechnikę Gdańską, ponieważ ekspertyzy były dwie, czy też jedna, ale składająca się z dwóch części. Pierwsze pytanie dotyczyło ubezpieczenia. Nie mam informacji na ten temat. Prawdopodobnie gdyby takowe istniało, być może skorzystalibyśmy z takiej możliwości. Aczkolwiek byłoby to jednoznaczne przyznanie się do złego zaprojektowania. Do tego absolutnie jakby nie zgadzamy się z tą teorią, dlatego też nie bierzemy tego pod uwagę.
Tylko jako uzupełnienie. Podstawową częścią każdego projektu tak poważnego jest oświadczenie o ubezpieczeniu projektanta, który
powinna być też część dokumentacji dotyczącej kładki, którą posiadać powinien również właściciel.
Proszę bardzo.
Tak, dokumentacja jest rzeczywiście w rękach właściciela.
Nie ma już... Proszę, tak. I zaraz.
Teraz z kolei do urzędu, do tego, czy przy ogłaszaniu przetargów urząd inwestycji, urząd żąda ubezpieczeń swoich praktycznie pieniędzy, bo wiadomo, że wydanie inwestycyjne jest, zwłaszcza przyjmując praktykę, że wybiera się najtańszych wykonawców, no ubezpieczenie jest praktycznie niezbędne, nie? Bo gwarantuje to, że to nie będzie partacz, bo jeżeli partacz, to go ubezpieczyciel po prostu nie ubezpieczy, nie? I ewentualnie czy w dalszych przetargach urząd będzie żądał ubezpieczeń inwestycji.
Tej inwestycji nie znam, bo ja nie ją zlecałem, natomiast te wszystkie inwestycje, które zlecamy, chociażby na ulicę, to stosujemy tak zwane zabezpieczenie finansowe procentowo od wartości całego projektu. Tak przykładowo przy ulicy Wczasowej tak jest, że do tej pory to zabezpieczenie trzymamy. I to może pan naczelnik dokładnie powie, jakie to są czas okresy, tylko nie wiem, czy my wiemy, czy w tym przypadku było to zabezpieczenie finansowe.
Przyznaję się, że będę musiał sprawdzić, jak to jest w przypadku tej umowy. No niemniej normalną praktyką jest zabezpieczenie rzędu kilkudziesięciu procent wartości całej inwestycji. Ono jest zwracane po pewnym okresie określonym w umowie w wysokości około 70%. I w tej chwili mamy ciągle około 30% tego zabezpieczenia. W tej chwili przyznaję się, że nie pamiętam dokładnie kwoty tego zabezpieczenia, niemniej ono jest nadal na naszym koncie. Tożsama sytuacja wygląda z każdą inwestycją w naszym przypadku. Dodatkowo jeszcze dodam, iż każda inwestycja posiada zarówno gwarancję, jak i rękojmie, z których korzystamy. przypadku stwierdzonych usterek, tak jak to i jest w tym momencie. Dziękuję bardzo.
Proszę, pan Smerf się zgłaszał. Pan Smerf zmienia baterię, to może pan Irek, za chwilę pan Smerf.
To tylko tak woli uzupełnienia. Bardziej mi chodziło o ubezpieczenie projektanta od odpowiedzialności z tytułu popełnionych błędów projektowych, bo są takie ubezpieczenia i generalnie tutaj to przy takich poważnych projektach, to bez tego to generalnie nie powinno się w ogóle podchodzić czy dopuszczać czy przyjmować projektu, no bo to są naprawdę dosyć duże pieniądze i duża odpowiedzialność, zwłaszcza przy takim obiekcie mostowym.
Tak, ale w tej sytuacji musielibyśmy być w sytuacji, kiedy nie ma wątpliwości, co było przyczyną i po której stronie leży wina za taką awarię. Natomiast w tej chwili takiej sytuacji nie mamy, dlatego też jakiekolwiek zobowiązania wobec ubezpieczycieli tutaj nie wchodzą w grę.
Dobrze, bardzo proszę. Żeby się nie oddawali wszystkie dyskusje, szanowni państwo, pytania i...
Ja dołączę się wobec tego, tylko tak skwituję zgrabnie może, że nam jest przykro, że no jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy rozmawiać o uszkodzeniu kładki. Jest nam przykro, że w ogóle do takiej sytuacji doszło. Naprawdę uważamy, że sytuacja nie powinna mieć miejsca. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji. No cóż, trzeba znaleźć właściwe rozwiązanie.
Pani Podróżna.
Jeszcze pytanie również do strony urzędu, bo jak wiadomo, kładka została wykonana ze środków unijnych. Czy przeglądaliście państwo tą umowę w kontekście ryzyka wynikającego z tego, że każdy projekt unijny, inwestycyjny musi mieć okres trwałości realizacji i wykorzystywania tego środka trwałego? Jak to wygląda od tej kwestii strony umowy na dofinansowanie tej kładki? Jak oceniacie panowie ryzyko?
Proszę państwa, no to wiadomo, że takie ryzyko jest. Już to wielokrotnie tłumaczyliśmy. My piszemy wyjaśnienie, dlaczego ta kładka nie pracuje i co robimy. Natomiast ryzyko, że może nastąpić to najgorsze, no jest. No to... Tylko to ani sytuacji nie poprawia, ani nie pogarsza. No, przecież nikomu nam z nas chyba nie powinno tutaj zależeć, żeby do takiego zdarzenia doszło. Dlatego ja nawet nie chcę tego tematu rozwijać ani nic więcej powiedzieć. No, to na pewno nie spowoduje, że ta kładka od razu zacznie pracować.
Proszę bardzo. Proszę, panie Adasiu.
Jeszcze tutaj też do rzecznika wykonawcy mam takie pytanie, bo pan stwierdził tutaj odpowiadając panu na to, że jeżeli będzie ogłoszony przetarg na naprawę kładki w kwestii wymiany łożyska, to Hydronaval na pewno nie zdecyduje się tutaj na te posunięcia i nie wymieni tego łożyska. Ale ja mam pytanie, bo tak ta sytuacja stała się w sierpniu 2015 roku w warunkach takich, jeżeli chodzi o temperatury zewnętrzne, bardzo wysokich. Czy projektując to, mieliście na tyle czas i tak mały budżet, żeby to łożysko zostało tak skonstruowane i przebadane w różnego typu warunkach temperaturowych? Tak, tylko mi chodzi o to, czy faktycznie było, bo jeżeli macie pewność, że to łożysko jest dobre i prawidłowo funkcjonuje, to śmiem zapytać właśnie, czy tego typu badania również były przeprowadzone?
Znaczy, my nie mamy pewności, że to łożysko w tej chwili działa jak należy i że jest sprawne, ponieważ nie wiemy, czy wskutek przechylenia pylonu nie doszło do pewnych zmian w jego wartości. To jest jakby odrębna rzecz. Natomiast projektując konstrukcje stalowe, zmiany temperatur zawsze bierze się pod uwagę. I w tym przypadku było dokładnie tak samo.
Proszę bardzo. Chyba myślę, że już zmierzamy ku końcowi. Czy pan burmistrz tutaj jeszcze trzy słowa podsumowania?
Proszę państwa, ja chciałem serdecznie państwu podziękować. Chcę wrócić jeszcze do tego harmonogramu, jeżeli można by było go pokazać, bo to jest najważniejsze. W tej chwili robimy wszystko, żeby do końca miesiąca lutego był przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. To jest nakreślenie sposobu naprawy tej kładki. Następnie 7 marca chcemy ogłosić przetarg na uruchomienie kładki. Będziemy robić wszystko, żeby te terminy oczywiście przyspieszyć. I zakładamy, że najpóźniej do 11 kwietnia powinniśmy wybrać wykonawcę tej naprawy. Będzie to wykonanie w technologii zaprojektuj i wybuduj, czyli wykonawca będzie musiał przygotować projekt i ten projekt później zrealizować. Z chwilą opracowania projektu i harmonogramu realizacji państwa poinformuję w kwietniu o już bardziej dokładnych terminach, kiedy ta kładka będzie pracowała. Będziemy robić wszystko, żeby, jeżeli projektant się na to zgodzi i nadzór budowlany, żeby uruchomić w pierwszej etapie tę kładkę poprzez regulację odciągów bez wymiany łożyska. Dopiero w drugim etapie byśmy wymieniali to łożysko. No tak pokrótce to wygląda. Jeżeli chodzi o stronę prawną, z wykonawcą, nie chcę tego tematu poruszać. Również nie zabierałem głosu odnośnie tych wszystkich parametrów, które tutaj wykonawca podawał. Ja państwa odsyłam do ekspertyz, one są dostępne, można się wczytać. Z tej ekspertyzy, jeszcze raz powtórzę, Politechniki Poznańskiej wynika, że kładka nie wykazuje żadnych odchyleń i jej stabilność nie zagraża niebezpieczeństwu jej właściwej pracy. Także proszę przejrzeć, tam jest wszystko napisane, jakie pomiary były wykonane, w jakim terminie. Kładka była eksploatowana przez Politechnikę Poznańską przez 2 tygodnie. Także ona non stop pracowała 2 tygodnie czasu. Ja państwu serdecznie dziękuję za przybycie. O spotkaniu kwietniowym państwa będę informował. Dziękuję, dobranoc.